Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Wracamy do naszej rozmowy z rycerzem, z panem Michałem Smolińskim. Przypominam, historyk, pasjonat, rekonstruktor historii, wydarzeń historycznych, kieruje grupą rekonstrukcji historycznych Wivern, a dodatkowo jeszcze doktoryzuje się w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Panie Michale, druga część naszej rozmowy w ramach programu Od Piasta do Miasta. No ja do tych piastów chciałbym sięgnąć. Czy Kazimierz I Opolski to jest pana ulubiona postać historyczna?
Może nie ulubiona, ale na pewno ciekawa. Tutaj miałem przyjemność się wcielić 1 października w rolę księcia Kazimierza podczas imprezy Narodziny Miasta, która odbyła się w centrum Opola. I staraliśmy się przybliżyć troszeczkę ten moment lokacji miasta oraz przybliżyć samą postać Kazimierza, która nie jest aż tak dobrze znana Opolanom, jeśli dobrze mi się udało zauważyć.
Tak jak mówiłem przed momentem, w magazynie miejskim Opolej. W numerze 10, numerze październikowym, na okładce pan Michał Smoliński w pięknej zbroi, chociaż to nie jest chyba do końca zbroja.
To jest właśnie taki bogaty strój XIII-wieczny.
Bogaty strój XIII-wieczny z miecz plus hełm.
Aż sądzę, hełm też był gańczkowy z tego okresu, replika.
Pan Michał w sumie tutaj nie osobiście, bo wywiadu udzielał pan Henryk Welc, ale pan tutaj udaje, myślę doskonale udaje Kazimierza I Opolskiego. Oczywiście już w programie Od Piasta do Miasta mówiliśmy o Kazimierzu Opolskim, natomiast jak pan sam przyznał, no, postać nie do końca znana Opolanom. Jeśli miałby pan tak w krótkich kilku zdaniach podsumować działalność Kazimierza Opolskiego i to, co po nim zostało w Opolu, czy też powiedzmy na Opolszczyźnie, co by pana zdaniem warto było podkreślić?
Na pewno powinniśmy pamiętać o tych rzeczach najistotniejszych dla samego miasta, czyli właśnie o lokacji miasta i przeniesieniu tej osady średniowiecznej z Ostrówka na miejsce współczesnego centrum. Tam zostało lokowane miasto na powierzchni około 16 hektarów. Mhm. Było to dość silny ośrodek jednak, przynajmniej takie miało być założenie, a zamek, który został wzniesiony na miejscu Starego Grodu, był bardzo nowoczesny jak na owe czasy. To było dość rzadkie na terenach Śląska, zwłaszcza Górnego Śląska, ponieważ Kazimierz kazał otoczyć zamek murem, który zresztą nie został skończony za jego życia, ponieważ była to duża inwestycja. Rozpoczął budowę zamku. Nie rozpoczął budowy wieży piastowskiej. Ona została dopiero dokończona przez jego potomków.
Mhm. Zresztą same Ostrówki to jest też rzecz może też nie do końca znana przeciętnemu człowiekowi. Ostrówków mamy w Polsce przecież mnóstwo, tak? Najwięcej chyba ostrowów tumskich mamy w Polsce, bo przecież w kilku polskich miastach. Natomiast ten opolski ostrów czy ostrówek, dlaczego akurat tam? W tych miejscach najczęściej szukamy początków miast, początku, czy powiedzmy śladów Słowian, a nawet jeszcze wcześniejszych ludów.
We wczesnym średniowieczu starano się wybierać na osady miejsca dobre do obrony. I właśnie wyspa jest takim miejscem. Tam trudno się dostać w przypadku ataku, co zresztą w wieku XIII zostało udowodnione, ponieważ tutaj przeskoczymy troszeczkę z tych początkowych epok na chwileczkę. W wieku XIII, czyli podczas panowania syna księcia Kazimierza, Mieszka, Opole zostało zaatakowane przez Tatarów, którzy tutaj przyjechali z dużym najazdem i zostało ono ostrzelane właśnie za kanału Młynówka, przez co dzięki temu właśnie kanałowi sam zamek nie został spalony. Podgrodzie i właśnie tereny miasta zostały prawdopodobnie uszkodzone, a zamek przetrwał w nienaruszonym stanie, także ta wyspa stanowiła dobrą ochronę rzeczywiście.
Poza tym też wyspa gwarantowała chociażby dostęp do wody pitnej przy okazji, no i oczywiście doskonałą ochronę.
Poza tym pamiętajmy, że rzeki były w tym czasie świetnymi arteriami komunikacyjnymi. Mhm. Współcześnie mamy pełno dróg, a w średniowieczu rzeką, wodą dużo łatwiej było się poruszać. Statki tutaj spokojnie mogły dopływać nawet z Bałtyku, oczywiście te bardziej płaskodenne, aczkolwiek tutaj dało się po prostu szybko dostać z różnych miejsc.
Mhm. No tak można podsumować, mówiąc, że w średniowieczu łatwiej było dopłynąć statkiem do Opola niż w 2016 roku, kiedy ta Odra nie do końca jest rzeką żeglowną, przynajmniej na całym swoim odcinku.
To prawda, na to też będziemy musieli zwrócić uwagę jeszcze po tym, jak przejdziemy naszych projektów, bo też o tym pomyśleliśmy. Mhm.
Proszę bardzo, panie Michale, czyta pan w moich myślach. Ja chciałem właśnie do tych projektów przejść. Wspomniałem w pierwszej części naszej audycji, że państwo w ramach budżetu obywatelskiego bieżącego zgłosiliście 3 projekty. Ja zdradzę tylko ich numery. W ramach dużych projektów, czyli na liście dużych projektów, jest to numer 30 oraz 47, natomiast na liście małych projektów numer 24. I teraz prosiłbym, żeby krótko podsumował pan te trzy projekty, co się na nie składa. Moim zdaniem coś, co bardzo dobrze wpisuje się nie tylko w obchody 800-lecia Opola, ale w całą historię tego miasta.
Rzeczywiście tymi projektami chcielibyśmy niejako wzmocnić turystykę historyczną i promocję miasta za pomocą właśnie historii. Pokrótce może powiem, na czym polegają. Projekt numer 30, duży, to jest Festiwal Słowian i Wikingów w Opolu. Tutaj inspirowaliśmy się podobnym wydarzeniem właśnie na Wolinie, które jest bardzo znane nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I uważamy, że Opole jest dobrym miejscem na podjęcie podobnej inicjatywy. Oczywiście początkowo na znacznie mniejszą skalę, aczkolwiek budżet obywatelski daje nam właśnie możliwość zrobienia czegoś większego, niż gdybyśmy budżetu nie posiadali. Słowianie i Wikingowie z wczesnego średniowiecza są tematem bardzo popularnym dzisiaj, między innymi dzięki różnym popkulturowym utworom. Więc jest to temat medialny, który jest szansa, że zainteresuje ludzi. I właśnie, chodzi o to, żeby zainteresował, a żebyśmy mogli to przedstawić w sposób dokładny i naukowy również. Także ciekawy i jednocześnie bardzo prawdziwy.
Czyli to jest to, o czym mówiliśmy na początku, tak? To jest też popularyzowanie historii. To jest nie tylko forma spędzania wolnego czasu i dla państwa, i dla osób, które oglądają państwa, że tak powiem, w akcji, ale też świetny sposób chyba na popularyzowanie historii, zwłaszcza dla naszych najmłodszych, którzy, a obecnie tej historii zbyt wiele w szkołach, czy to podstawowych, czy gimnazjalnych, czy średnich, nie mają.
Według mnie to jest bardzo skuteczny sposób. Właśnie o ile ma się dobre podejście i chce się ludzi uczyć, a nie tylko bawić. Bo oczywiście zabawa jest tutaj bardzo istotną częścią, bo wtedy uczymy się dużo lepiej. Ale trzeba podejść do tego dosyć poważnie i z dużym przygotowaniem.
Mhm. Projekt 30 oraz projekt 47 w ramach projektów dużych.
Tak, projekt 47, czyli Opolski Festiwal Historyczny 8 wieków. Tutaj chcieliśmy właśnie nawiązać do 800-lecia lokacji miasta. Oczywiście samo Opole jako osada istnieje o wiele dłużej, bo już przynajmniej od IX wieku, ale z racji tego, że obchodzimy teraz 800-lecie, to taka nazwa się pojawiła. To jest projekt znacznie większy. Tutaj planowaliśmy aż 50 różnych inicjatyw, jedną większą imprezę i wiele mniejszych. Dlaczego? Chcieliśmy, żeby dotrzeć do różnych miejsc Opola. Nie tylko w centrum działać, ale również na obrzeżach. Czyli to miały być pikniki ucznicze, warsztaty, konferencje naukowe, działające się przez cały rok. Tak, żeby cały czas, przez cały rok, jak się uda od stycznia do grudnia, cały czas coś się działo pod kątem historycznym i żeby to można było promować wśród najmłodszych i nie tylko.
Mhm. Może pan przybliżyć nieco bardziej szczegółowo, jakie pomysły?
Jak najbardziej. Chodzi nam tutaj o zorganizowanie tych imprez bardzo przekrojowo. Tutaj już nie tylko średniowiecze, ale od starożytności nawet do XX wieku. Mhm. Między innymi też nawiązujemy do wczesnego średniowiecza. Chcemy zorganizować Dzień Wierzeń i Legend Słowiańskich i Skandynawskich. Tu współpracujemy ze stowarzyszeniem Feniks, który zajmuje się fantastyką w Opolu. Swoją drogą w tym roku od 18 do 20 listopada organizuje Opolkon, czyli festiwal fantastyczny. To imprezę też polecam. Oprócz tego chcemy przygotować również nieco późniejsze epoki, czyli współpracujemy z ułanami, którzy chcieli pokazać nieco wieku XX. Chcemy też odwołać się do epoki powojennej, bo mamy u siebie osoby, które interesują się tematem żołnierzy wyklętych, także też chętnie byśmy go przybliżyli. Ale z takich bardziej nam bliskich na co dzień rzeczy to są właśnie pikniki ucznicze, turnieje rycerskie, warsztaty dawnego fechtunku, otwarte również dla ludzi. Ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby to nie były tylko pokazy zamknięte na publiczność, ale żeby tą publiczność włączyć. Żeby każdy mógł się, właśnie żeby to nie była publiczność, żeby to byli uczestnicy. To byłaby znaczna zmiana w podejściu takich imprez w naszym regionie i myślę, że jest zmiana bardzo cenna.
Opolski Festiwal Historyczny 8 wieków plus Festiwal Słowian i Wikingów w Opolu. Rozumiem, dwa duże projekty. Przypominam, projekt duży i projekt mały różni się przede wszystkim kwotą, tak?
Którą
dany beneficjent może otrzymać. Ja dodam tylko na marginesie, że samo kształtowanie na projekty budżetu obywatelskiego na 2017 rok już ruszyło. Ruszyło wczoraj, 10 października. Najlepiej zrobić to drogą internetową www.dialog.um.opole.pl, a więc www.dialog.um.opole.pl, i tam znajdziecie państwo listę i tych zadań w ramach dużych projektów, jak i zadań w ramach projektów małych, a wśród nich projekty, o których rozmawiamy w tej części programu. Małe projekty. Panie Michale, 24 na liście. Wielki turniej rycerski w Opolu.
Tak, tutaj chcielibyśmy też powiedzieć do tematu nieco inaczej niż dotąd działo się to w naszym regionie, ponieważ chcielibyśmy zrobić turniej, który byłby nieco bardziej fabularyzowany, czyli przygotować heroldów, którzy odpowiednio by zapowiadali uczestników, turniej konny zorganizować przede wszystkim, turnieju konnego u nas brakuje, to jest bardzo efektowne, oraz zrobić pełną oprawę muzyczną, poczty herbowe, tak żeby wyglądało to rzeczywiście jak w średniowieczu. I taki budżet dałby nam taką możliwość. Mhm. Bo...
Przepraszam, że wchodzę w słowo. To znaczy, że państwo jako rekonstruktorzy nie tylko walczycie, tańczycie, gracie na instrumentach dawnych, ale jeszcze jeździcie konno?
Oczywiście, jak najbardziej. Konie były bardzo ważną częścią historii i dzisiaj nie możemy o tym zapominać. To oczywiście jest kosztowne i nie każdego na to stać. My staramy się jednak jak najwięcej w tym momencie w stronę koni kierować. Mhm. I to nie tylko chodzi o rycerstwo, ale również uczniów stokonne, które jest trudne, ale przyznam bardzo ciekawe, także też polecam.
Coraz bardziej mi osobiście podobają się państwa projekty. Wracając do wielkiego turnieju rycerskiego w Opolu, gdzie on miałby się odbywać?
Planujemy go na Wyspie Bolko. Jest to według nas dobre miejsce, już tam turnieje się odbywały kilkakrotnie przynajmniej, także teren jest sprawdzony przez zaprzyjaźnione organizacje Opolskie Bractwo Rycerskie. Zresztą współpracujemy cały czas z nimi. Także jest to dużo miejsca naprawdę na dużą imprezę plenerową.
Mhm. Rozumiem, że to byłby turniej, który też ściągałby rekonstruktorów, podobne grupy nie tylko z regionu, ale z Polski, a może i krajów z nami sąsiadujących, chociażby z Czech, bo tak jak rozmawialiśmy poza anteną przez chwilę, nasi czescy sąsiedzi już kilkanaście lat temu bardzo mocno propagowali tego rodzaju inicjatywy, choćby widzieliśmy ich na polskich dniach miast, dniach gmin, gdzie często to nie polskie, ale czeskie grupy rekonstrukcyjne się pojawiały.
Zgadza się. Właśnie z Czech pochodzi nasz nauczyciel fechtunku, nasz mistrz, można powiedzieć, bo to jest naprawdę człowiek, który zna się na rzeczy i ćwiczy od wielu lat. Także jeździmy do nich uczyć się. Oni przyjeżdżają do nas na pokazy oraz właśnie na warsztaty, prowadzą nam szkolenia, a naprawdę robią to w bardzo efektowny sposób. Więc występowali też nawet w Opolu tutaj na rynku. Kilka lat temu były okazje ich zobaczyć i myślę, że jeszcze ściągniemy ich wielokrotnie, żeby pokazali, co potrafią.
No to ja trzymam kciuki, żeby wielki turniej rycerski w Opolu doszedł do skutku, żeby ten projekt dostał dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego, a to oczywiście zależy od państwa. Przypominam, że w tym roku głosują mieszkańcy Opola, więc drobna zmiana, jeśli chodzi o zameldowanie. Nie jest już chyba wymagane. Projekt 30-47 w ramach dużych projektów i projekt 24 w ramach projektów małych. Dzisiaj rozmawiamy ze współautorem tych projektów, panem Michałem Smolińskim. Panie Michale, chwila przerwy, za moment wracamy do dyskusji o rycerzach.
Partnerem audycji jest miasto Opole. Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola.
No jest jeszcze co najmniej jedna ciekawa rzecz związana z grupą rekonstrukcji historycznych Wivern i z naszym dzisiejszym gościem, panem Michałem Smolińskim. Jedna pewnie z wielu aktywności, o których nie powiedzieliśmy dzisiaj, ale ta, która idealnie wpisuje się w to, co państwo też robicie w kontekście propagowania historii, a jak gdyby szukania źródeł do rekonstrukcji. Mowa tutaj o państwa działalności takiej, powiedzmy, archeologicznej.
Zgadza się. Co prawda jako grupa sami nie działamy, bo nie mamy takich uprawnień, ale jako między innymi studenci działaliśmy przy badaniach w różnych miejscach, też na Opolszczyźnie. Swoją drogą w tym momencie studenci od nas i część wykładowców z Uniwersytetu Opolskiego dokładnie w tej chwili prowadzą badania na Sycylii, także jednak kawałek stąd. A z takich miejsc bliższych były badania na Ostrówku w Opolu, właśnie w miejscu dawnego grodu, przed przebudową amfiteatru. Często bywamy w Ryczynie obok brzegu. To jest bardzo ciekawa osada. Oraz na przykład w Byczynie, dosyć dobrze teraz znany dzięki między innymi Grodowi, który tam powstał.
A co dalej? Jeśli bierzecie państwo, czy braliście państwo w przeszłości udział w tego rodzaju badaniach, czy jest to dla państwa też jakieś źródło informacji do tego, co, czym zajmujecie się w ramach swoich rekonstrukcji?
Jak najbardziej, ponieważ kiedy rekonstruujemy kulturę materialną, musimy po prostu opierać się na źródłach pewnych i konkretnych. To nie jest coś, że my sobie wymyślimy, że tak może wyglądać miecz, tak działać. Nie, my tutaj rzeczywiście staramy się, żeby to było jak najdokładniejsze, więc jeżeli już podczas badań archeologicznych znajdujemy jakieś przedmioty, to na ich podstawie możemy zrobić replikę, której używamy potem w naszej działalności.
Rozumiem, że tu nie tylko mówimy o tych militariach, tak, tych mieczach i powiedzmy tarczach, tylko na przykład, nie wiem, o elementach ozdób pochodzących sprzed kilku czy nawet kilkunastu wieków, tak? Elementów, nazwałbym to dzisiaj, artykułów codziennego użytku, gospodarstwa domowego na przykład, tak? Ówczesnego oczywiście.
Oczywiście, znalezienie miecza jest marzeniem chyba każdego archeologa, to jest rzadkość. Zwykle znajdujemy dużo drobniejszych elementy, właśnie ozdoby, narzędzia, takie jak noże, to się dużo częściej zdarza, igły, przenośniki, które służyły do tkania średniowiecznych tkanin i nie tylko średniowiecznych. Oprócz tego badamy też często miejsca pochówków. Właśnie w Ryczynie spotkaliśmy się z dużą ilością takich pochówków zróżnicowanych, bo są pochówki ciałopalne, głównie pochodzące z czasów przedchrześcijańskich, ale nie tylko, bo ten zwyczaj też przetrwał nieco dłużej, jak i pochówki szkieletowe. Znaleźliśmy też kurhany, przypuszcza się, że są pochodzenia skandynawskiego, a przynajmniej związane z kulturą skandynawską, co też pokazuje, że Odra była szlakiem, którym Skandynawowie mogli się dostawać nawet w te rejony opolszczyzny.
No właśnie. Kilka tygodni temu w którymś z pierwszych odcinków programu Od Piasta do Miasta mówiliśmy o tym, wspominaliśmy krótko o śladach Wikingów w Opolu czy też na Opolszczyźnie. Możemy coś powiedzieć w tym kierunku? Bo przecież państwo też interesujecie się Wikingami.
Zgadza się. Tutaj tego, co mi wiadomo, odnaleziono kiedyś nawet topór ze wzorami skandynawskimi właśnie w Opolu. Niestety, on zaginął prawdopodobnie w czasie wojny. Wiem, że po wojnie istniało jeszcze zdjęcie tego topora, ale ono też zaginęło. Więc jest to źródło, które istniało, ja sobie widziałem, rozmawiałem z osobami, które to też widziały, przynajmniej zdjęcie samo, ale nie mamy go w tym momencie namacalnie, nie ma dowodów na to, więc trudno się tym podpierać oczywiście. Tego, co również udało mi się dowiedzieć, podobno w Raciborzu udało się zlokalizować jakieś artefakty związane z Wikingami, ale one też być może zaginęły. Także tutaj te rejony to jest cały czas jeszcze miejsce do badań i do szukania dowodów. Co innego, dolny bieg Odry. Tutaj rzeczywiście można znaleźć takie rzeczy więcej. Wielkopolska to już jest również bardzo, bardzo duże pole do popisu dla tego tematu.
A jeśli chodzi o samo terytorium Opola w jego dzisiejszym kształcie, czy są jeszcze takie miejsca, które można by określić jako miejscami niezbadanymi, które czekają na swoje grupy badaczy, albo na przykład na nowe inwestycje, które w tym miejscu będą wymagać tych wykopalisk, które często pojawiają się na przykład z uwagi na budowę nowej drogi?
Jak najbardziej. Każde miejsce, które nie zostało już przebadane, może zawierać w sobie bardzo dużo zabytków, zwłaszcza w tak starym mieście jak Opole. Wiem, że na Placu Wolności prowadzono badania już też ładnych parę lat temu i tam znaleziono pozostałości barbakanu opolskiego. Też mało kto wie, że Opole miało swój barbakan. Niestety trudno go wyeksponować, bo jest on w takim miejscu, że jakiekolwiek wyciągnięcie tego na wierzch po prostu utrudniłoby ruch w centrum miasta. Także jego pozostałości są pod ziemią. No i wiemy, jak on mniej więcej wyglądał, jaki miał plan, że istniał.
To świetny element dla takich rekonstruktorów, którzy zajmują się na przykład przygotowywaniem replik, ale oczywiście znacznie, znacznie mniejszych dla tych, którzy produkują repliki na potrzeby na przykład filmów promocyjnych, tak, filmów historycznych, które też aktualnie wiem skądinąd, że powstają, a dotyczą historii Opola. Barbakan w Opolu, proszę bardzo, kolejna nowa, ciekawa informacja. Panie Michale, wracając jeszcze do tego, czym państwo się na co dzień zajmują, co nowego w najbliższym czasie, jeśli chodzi o Państwa działalność? Na co mógłby Pan już tak w ramach podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy zaprosić?
Tak, w tym momencie sezon ciepły się kończy, więc imprez plenerowych będzie mniej na pewno. Raczej skupiamy się na imprezach zamkniętych. Głównie będą to warsztaty, między innymi właśnie fechtunek. No przez najbliższe 2 tygodnie skupiamy się na tym budżecie obywatelskim, także w tym czasie jesteśmy raczej słabo dostępni, chociaż można spotkać na mieście. Także w mieście można nas szukać w wielu miejscach w strojach, w uzbrojeniu.
Czyli będziecie Państwo jedyną grupą, która będzie promowała tego rodzaju projekty? Czy mamy jakieś konkurencyjne projekty związane z rycerzami średniowiecznymi?
Wiem, że jest kilka projektów, które w jakiś sposób odnoszą się też do historii, także nie jesteśmy jedyni. Aczkolwiek są to po prostu projekty, które patrzą na to pod innym kątem, więc jest to.
Czyli jest prawie pewne, że jeśli ktoś spotka rycerza w Opolu przez najbliższe 2 tygodnie, to będzie ktoś z grupy rekonstrukcji historycznych Wivern.
Raczej tak.
A te pozostałe inicjatywy, które jeszcze przed nami?
Tak, w tym roku chcemy zorganizować jeszcze, tak jak mówiłem, już szkolenia z fechtunku. Jeśli zdążymy, to również konferencję naukową, na którą chcielibyśmy zaprosić Opolan w różnym wieku, ponieważ staramy się dopasować tematy tak, żeby zainteresować szerokie grono odbiorców. Poruszamy tematy tak w sumie dość popularne medialnie, jak na przykład walczące kobiety w średniowieczu. Mało kto wie, że rzeczywiście kobiety walczyły, a było to dosyć częste. Mhm. I takie tematy ludzi potrafią zaciekawić i wciągnąć w historię również w inne obszary.
A muszę jeszcze o to zapytać, a macie Państwo walczące kobiety u siebie?
Mamy, jak najbardziej. Panie swobodnie mogą nas ćwiczyć walkę, zarówno technicznie, jak i już w całym wyposażeniu. Co więcej, radzą sobie całkiem nieźle.
Czyli dzisiaj panie, które chcą poćwiczyć samoobronę, niekoniecznie muszą wybierać się na judo czy aikido. Proszę bardzo, można poćwiczyć z panami fechtunek.
Oczywiście i tak naprawdę może to uzupełnić albo zastąpić ćwiczenia fitnessu, ponieważ jest to bardzo męczące i trzeba się naprawdę dużo poruszać, czasami w ciężkim sprzęcie.
Panie Michale, ja jestem wprost zafascynowany wszystkimi tematami związanymi z rekonstrukcjami historycznymi, no i z grupą Wivern i też fundacją, z którą Państwo pracujecie na co dzień. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również, ale już tak na sam koniec chciałbym zapytać, jak to się wszystko zaczęło u Pana, bo ja i myślę, jak prawie każde dziecko, gdzieś kiedyś, przez jakiś tam przynajmniej czas, marzyłem o tym, że jak dorosnę, żeby zostać rycerzem. I myślę, że podobnie jest chyba po dziś dzień. Natomiast jak u pana to się zaczęło?
Ja historią zafascynowany naprawdę od dziecka, dzięki rodzicom. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej znałem Krzyżaków, znałem Potop, także twórczość Sienkiewicza. Również fantastykę, która też w tym kierunku czasami idzie, czyli na przykład Hobbita, autorstwa Tolkiena. Mhm. I potem to się przerodziło w szerszą pasję. Samą rekonstrukcją zajmuję się od roku 2003, tak na poważnie. Wtedy wstąpiłem do Opolskiego Bractwa Rycerskiego, który jest znanym stowarzyszeniem w Opolu. Później założyliśmy osobną grupę, aczkolwiek cały czas współdziałamy. Po prostu mamy czasami inne priorytety. Działamy razem, ale zajmujemy się nieco innymi dziedzinami tej rekonstrukcji.
Szanowni Państwo, jeśli macie dzieci w wieku szkolnym, myślę, że to jeszcze taki wiek podstawówkowy, to byłby chyba idealnym, to zamiast może te dzieci zapisywać, zawozić, wysyłać na zajęcia z piłki nożnej, to może na zajęcia z fechtunku. Jest to na pewno zupełnie inne hobby, chociaż też rozwijające przecież nie tylko fizycznie, ale przecież intelektualnie, bo za tym wszystkim idzie konkretna wiedza historyczna, no i bardzo ciekawe znajomości właśnie z takimi ludźmi, jak nasz dzisiejszy gość, pan Michał Smoliński. Jeszcze raz przedstawię: historyk, pasjonat historii, rekonstruktor i szef grupy rekonstrukcji historycznych Wivern był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie Michale. Mam nadzieję, nie po raz ostatni u nas w studiu.
Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja nazywam się Mariusz Piestrak i dziękuję Państwu za dzisiejsze wydanie programu Od Piasta do Miasta. Ja na antenie po raz kolejny w czwartek po 19:00 w ramach audycji akademickiej, natomiast kolejne Od Piasta do Miasta oczywiście we wtorek po 7:00. Do usłyszenia.
Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola. W każdy wtorek po 19:00 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur. Partner audycji jest Miasto Opole. Radio Doca 107.9 FM.